Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, trzecia niedziela naszych zmagań, powiedziałbym tak, przedwyborczych, mówienia o ludziach, którzy z ramienia Związku Solidarność, ale nie tylko, rolnicy startują na listach wyborczych, przeważnie Prawa i Sprawiedliwości. Witam wśród nas kolejną grupę osób aktywnych, działaczy Solidarności. Witam wśród nas panią Hałas-Teresę. Szczęść Boże pani.
Witam, szczęść Boże.
Pana Krzysztofa Głuchowskiego.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pana Grajoszka Zbigniewa. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam.
Przewodniczącego Związku Solidarności pana Jerzego Chrysikowskiego. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I niezawodną panią Danutę Pilarską, przewodniczącą Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych imienia Świętego Franciszka z Asyżu. Szczęść Boże pani.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, chcąc mówić o problemach, o sprawach związanych z wsią, będę chciał, żeby Państwo się przedstawili najpierw, żeby ludzie wiedzieli, z kim rozmawiają, ale może na początku, jako tak zwany wstęp, poproszę panią Teresę Hałas, aby przedstawiła nam ostatnią uchwałę Związku Solidarności Rolniczej, dlatego że sprawa jest dosyć ważna. Rząd przymierzył się do tego, żeby rolnicy ponownie stracili na dopłatach. Bardzo proszę.
Tak właśnie, a więc w dniu 28 września tego roku w Biłgoraju odbyło się nasze kolejne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Solidarność Rolników Indywidualnych, na którym zwróciliśmy, wyrażając swoje stanowisko w uchwałach rządzącym. I sprawa dotyczy się w zasadzie trzech bardzo ważnych dla rolników tematów. Pierwszy to jest ten, ponieważ rząd zdecydował się na spekulacyjne działania skutkujące zaniżaniem kursu euro przed dniem 30 września 2011 roku, co skutkuje naliczaniem dopłat bezpośrednich na rok 2012. I w związku z tym myśmy zdecydowali podjąć się tą uchwałę i wyrazić swój zdecydowany sprzeciw, ponieważ no tak nie powinno być. Rolnicy znowu mają otrzymać mniejszą pulę pieniędzy, ponieważ w ciągu tychże spekulacji rządowych w ciągu jednego dnia kurs euro spadł 10 groszy, a więc w skali kraju są to już duże pieniądze i my zdecydowanie protestujemy przeciwko temu, dlaczego rolnicy znowu mają tych pieniędzy dostać. Stać mniej. Druga uchwała dotyczyła również bardzo ważnej dla rolników sprawy, a mianowicie zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, który wobec obowiązującej stawki od lat wynosi 85 groszy, a maksymalnie dopuszczalna wysokość żądamy, żeby nie była mniejsza od złotych 20. W związku z tym również wezwaliśmy rząd, rząd by w obecnym budżecie zagwarantował takie środki na rok 2012. Ja chciałam tutaj zwrócić uwagę, ponieważ rolnicy stracili na tym znowu znaczną część swoich dochodów z uwagi na cenę paliwa. Kilka lat temu paliwo kosztowało 3 zł lub lekko ponad 3. Wówczas ten zwrot akcyzy wynosił te 85 groszy, o których mówimy dzisiaj. Dzisiaj paliwo mamy ponad 5 zł za litr i ta akcyza się nie zmieniła od lata, więc
zwrot się nie zmienił.
Zwrot akcyzy się nie zmienił od lat. Dlatego my postulujemy i żądamy w zasadzie, by to czas najwyższy dokonać tej zmiany i naliczyć tą stawkę złoty 20 za zwrot tej akcyzy. I trzecim również bardzo ważnym problemem to jest problem, który ma miejsce, dotyczy bezpośrednio rolników, a sprawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań prawnych, o które my się dopominamy, zapewniających rolnikom ochronę przed upadającymi zakładami, podmiotami skupowymi i nierzetelnymi firmami. I tutaj uważamy, że powinien być stworzony odpowiedni fundusz gwarancyjny, który byłby na zasadach zbliżony do funduszu świadczeń pracowniczych, który umożliwiałby rolnikom odzyskanie przynajmniej części należnych środków finansowych za odstawione pody rolne. Tutaj spotkaliśmy się z tymi problemami w tym roku.
Tak, proszę Państwa, to są bardzo ważne sprawy, bardzo ważne uchwały, które powiedziałbym tak, ta ostatnia była już kilkakrotnie omawiana w czasie, rozumiem, dokończonych naszych i tutaj na naszych audycjach przez obecnego tu pana senatora Kłosikowskiego, przez nieobecnego tutaj dzisiaj pana Krzysztofa Ardanowskiego, ale te sprawy są bardzo ważne, bardzo istotne. Idziemy do parlamentu. Właśnie chcemy pokazać, jak bardzo mocno związek, który próbuje walczyć o rolników, jakie ma małe szanse wprowadzenia swojej reprezentacji. Dzisiaj jest tutaj pewna grupa ludzi. Pani Teresa Hałas, może od pani zaczniemy. Pani jest rolnikiem z jakiego okręgu?
Kandyduję z okręgu numer 7, to jest okręg chełmski. Jestem siódmą na liście Prawa i Sprawiedliwości w tym okręgu.
Pani jest rolnikiem? Jak to wygląda?
Tak, jestem przewodniczącą Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolniczej w Lublinie. Jestem radną powiatową w Krasnym Stawie.
Proszę, proszę.
No i właśnie, zdecydowaliśmy się jako związek, by nasi członkowie i działacze znaleźli się na listach Prawa i Sprawiedliwości, byśmy tam mogli zawalczyć w tychże wyborach o przedstawicielstwo rolników w parlamencie. Dlatego zwracamy się dzisiaj do Państwa z takim apelem. Głosujmy na rolników. Mieszkańcy wsi powinni głosować na swoich przedstawicieli rolników, którzy od lat zajmują się problemami rolniczymi, a nie urzędników z PSL-u.
Pan Głuchowski, bardzo proszę.
Nazywam się Krzysztof Głuchowski, urodziłem się w Łukowie, mieszkam w pobliskim Aleksandrowie, to jest północna część Lubelszczyzny, z tego też okręgu kandyduję w tych wyborach parlamentarnych. Mam 9. pozycję na liście PiS w okręgu 6, to jest okręg, w skład którego wchodzą powiaty zachodniej Lubelszczyzny ze stolicą regionu, miastem Lublinem.
Pan jest rolnikiem, jak wygląda pana sytuacja?
No, ja mam gospodarstwo, w którym z racji moich obowiązków nie prowadzę hodowli zwierzęcej, raczej jest to produkcja roślinna i z tego też tytułu tych dochodów wielkich nie mam. Wiem natomiast, jakie trudności są, jakie trudności przeżywają ci wszyscy rolnicy, którzy w tego typu działy gospodarki inwestują. Myślę tutaj o rosnących kosztach produkcji, o bałaganie prawno-legislacyjnym, powiedziałbym, jeżeli chodzi o rozporządzenia Agencji Restrukturyzacji i tak dalej. To chcemy uporządkować i właśnie stąd nasza decyzja w związku o tym, żeby swoich przedstawicieli do tegoż parlamentu posłać.
Pan Grajewski Zbigniew?
Tak, ja urodziłem się w Gdańsku, chcę kandydować i kandyduję z okręgu 25. Jest to okręg gdański, w skład którego wchodzą powiaty Nowy Dwór Gdański, Tczew, Kwidzyn, Starogard Gdański i powiat Nowodworski. Obecnie mieszkam na Żuławach. Od dziecka, że tak powiem, zamieszkuję na umiłowanej ziemi gdańskiej. Mam swoje gospodarstwo rolne, znam problemy wsi i godnie zawsze reprezentuję polskie rolnictwo.
Pani Danuta Pilarska?
Jestem rolnikiem ekologicznym. Z mężem prowadzimy gospodarstwo około 20 hektarów. Mamy też zwierzęta. Kandyduję z okręgu 4. Jest to pół województwa kujawsko-pomorskiego, okręg Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski, żniński, mogileński, świecki. Chciałabym, gdybym się dostała do parlamentu, chciałabym uczestniczyć w Komisji Rolnictwa i zająć się problemami do rozwiązywania, problemami rolników, rodzin wiejskich i mniejszych miast, które niestety tych problemów jest dość dużo.
Pan senator Jerzy Chwyścikowski, przewodniczący Związku Solidarności Rolników Indywidualnych.
Ubiegam się ponownie o mandat do Senatu z okręgu numer 19. To są powiaty jak Zamość, Biłgoraj, Tomaszów, Chrubieszów. Moja pozycja to jest alfabetyczna, ale szkoda, że numer 2. Dlatego tutaj swoje doświadczenia, które posiadam jako parlamentarzysta, jako szef związku, jako ten, który mieszka na wsi, który żyje z rolnikami, gdzie w tej chwili moje gospodarstwo syn prowadzi, ja mu ewentualnie w miarę możliwości pomagam. Razem z żoną tutaj jesteśmy i uważamy, że tacy ludzie na wsi, którzy mają gospodarstwa rodzinne, powinni istnieć i głównym punktem naszego działania to jest utrzymanie gospodarstw rodzinnych, zabieganie o sprawy w Unii Europejskiej, to jest o równe płatności dla polskich rolników i oczywiście dla regionu, choćby nawet ostatni problem, który mamy, Bodaczowa, tych, co uchwała dotyczyła właśnie, między innymi, to też podkreślam, że to głównie dotyczyło też również podmiotu, jakim jest Bodacza, w którym nie płacą za rzepak rolników.
Dziękuję bardzo Państwu za to przedstawienie. Proszę Państwa, stajemy przed bardzo poważnym wyzwaniem. 2013 rok, zmiana wspólnej polityki rolnej. Mówi się o tym, że pieniędzy na pewno więcej nie będzie, jak nie będzie ich mniej. Jak również sytuacja, powiedziałbym, polskich rolników, nie to pozazdroszczenia. Pani Tereso, Pani odczytując tą uchwałę związku, wskazała na bardzo ważną sprawę. Na zmniejszone, pomimo tego, że w tym roku bardzo trudno jest uzyskać dochody, na zmniejszone dochody rolników w związku z dopłatami. Co roku 30 września to jest właśnie ten termin, w którym ustala się stosunek złotówki do euro dla płatności bezpośrednich. Jak dzisiaj pani widzi sytuację, no wchodzicie do parlamentu, zakładam, że wchodzicie. Jak pani widzi sytuację przywrócenia jakiejś stabilności w gospodarstwach rolnych? Bo przecież to jest jednoznaczne z tym, że rząd stymuluje obniżanie stabilności gospodarstw rolnych.
No więc właśnie, znowu tak się dzieje w naszym kraju, że kosztem rolnika ma być rekompensowany jakiś brak budżetu i tą też z powodu tego też mają być załatwiane inne problemy. Nie mówimy, że inne problemy czy gałęzie gospodarki nie są ważne, natomiast pytanie jest podstawowe. Dlaczego właśnie w ciągu tych ostatnich dwóch dni, przed tą datą, o której raczył pan redaktor wspomnieć, no te spekulacje na rynkach, na rynku walutowym się dokonały. Więc tutaj rząd znowu chce zaoszczędzić na rolnikach, jak już wspomniałam wcześniej. My jeżeli się dostaniemy do parlamentu, będziemy na pewno autentycznymi przedstawicielami wsi i będziemy o to zabiegali, na ile tylko możliwości nam będą na to pozwalały. Na pewno nie godzimy się na zróżnicowane płatności, jeżeli chodzi o rolnictwo, ponieważ chcemy być rolnictwem konkurencyjnym i uważam, że naszych rolników na to stać, byśmy byli konkurencyjni. Mamy jeszcze bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o strukturę, o gospodarstwo, o samą jak gdyby też i postawę rolników, ponieważ polski rolnik chce produkować zdrową żywność, chce zabezpieczyć tą żywność bezpieczną, zdrową dla naszych mieszkańców, naszego kraju, ale nie tylko, panie redaktorze, ta żywność może być naszym atutem w Europie.
Pani Tereso, jak pani widzi dzisiaj, no bo tak, coraz mniej jest tych gospodarstw, coraz więcej ludzi odchodzi ze wsi, coraz mniej młodych ludzi chce pozostać na wsi. Jak widzicie możliwość zapewnienia jakiejś stabilności, żeby ci ludzie jednak no, wiązali się z ziemią, wiązali się z tą ojcowizną?
Żeby ludzie się wiązali z ziemią i ojcowizną, to muszą wiedzieć, jakie przed nimi są zapewnienia. I takie muszą padnąć. Program Prawa i Sprawiedliwości na całe szczęście ma program dla rolnictwa. Ten program jest bardzo dobrym programem, gdzie na pewno będzie wiele zachęt dla ludzi młodych i gwarancji, jeżeli oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie tworzyć i rządzić krajem. Będziemy dążyli do tego, by były wyrównywane dopłaty unijne, by były nowe programy i możliwości dla młodych ludzi, bo rzeczywiście problem jest bardzo poważny. I na chwilę obecną to szkoda, że ta nasza młodzież, która mogłaby się realizować i pracować dla dobra tego kraju, z tego kraju no, na wskutek bardzo trudnych sytuacji w tych gospodarstwach, bo ta młodzież jedzie tam, zarabia i niekiedy tutaj przywozi pieniądze i próbuje rodzicom swoim nawet pomagać w kontynuowaniu produkcji.
Panie Krzysztofie, pan również, pan mówi, że pan jest związany z rolnictwem, że produkcja roślinna jest, uprawy roślinne są u pana tym podstawowym sprawą, ale wieś to tkanka bardzo mocna. Jak pan widzi, no przyszłość tej wsi, bo tak, dzisiaj szkoły się likwiduje, zarówno te podstawowe, jak również i zawodowe, tworzy się jakieś molochy gimnazjalne, służba zdrowia, ośrodki zdrowia w zasadzie są też również zamykane, jak są to w bardzo małym, ograniczonym sytuacji. Szpitale na terenach różnych powiatów również są likwidowane. Jak widzicie przyszłość? Bibliotek nie ma, świetlic nie ma.
Dobre pytanie. Ja byłem senatorem czwartej kadencji. To były te lata, kiedy Polska podjęła się tych ważnych reform ustrojowych. To była reforma samorządowa, ubezpieczeń społecznych, również oświaty. Ale również w tym czasie jeździliśmy z kolegami na zachód Europy, konkretnie do francuskich rolników, żeby uczyć się od nich tej Europy. Tworzyliśmy podstawy prawne przedakcesyjne. Dzisiaj po 10 latach już inaczej widzimy to wszystko i rzeczywiście stwierdzamy, że może być inaczej, że mogło być inaczej, a dobrze nie jest. Mnie niepokoi ta niekończąca się pogoń za zakupem ziemi. Tutaj dobrze by się przydała ta ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. No, z czego to wynika? Rosną koszty. Ja znam rolników, kolegów w mojej miejscowości, którzy dobierają tej ziemi, nie są w stanie jej fizycznie nawet odrobić, ale takie są nakłady, że ta ziemia jest niezbędna. Co powoduje, że taki zawód jest mało atrakcyjny, powiedziałbym, i wieś opuszczają młodzi, energiczni ludzie. Jeżeli ktoś jedzie do Austrii, żeby zrywać jabłka, bo nie ma alternatywy w naszym kraju, to o czymś to świadczy. Jeżeli nie chce wejść w taki tryb pracy od rana do wieczora, to szuka innych zajęć. Są miejscowości, gdzie są 2-3 stricte gospodarstwa rolne. To dobrze, że na wsi przybywa osadnictwa. To są urzędnicy, ludzie, którzy wychodzą z bloków.
Ale im brzydko pachnie.
Z tego powodu też są pewne trudności. Znam takie przykłady, nie wiem, czy wypada w tym okresie bezpośrednich wyborów o tym mówić, ale taką mamy sytuację. I to jest to niebezpieczeństwo. No, biblioteka akurat w mojej miejscowości jest. Jest dobrze prowadzona, ma dużo czytelników. To wynika z takich historycznych też ciekawych pomysłów, jakie w mojej gminie, w mojej miejscowości miały miejsce. Mamy też niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Też uratowaliśmy budynek przed likwidacją. Został wydzierżawiony przez Urząd Gminy i bardzo dobrą opiekę prowadzi tam firma. No, z wielu powodów nie będę mówił o jej nazwie. Tak. No. Natomiast kwestia oświaty. Dzisiaj gmina, budżet gminy, mojej gminy dopłaca ponad 2 miliony złotych do oświaty. Likwidowane są szkoły, to jest niepopularna decyzja. Wiemy o tym, jak szkoła promieniuje w środowisku. Trudna sytuacja jest szkół rolniczych, nad którymi kuratele mają nadzór właścicielski, dzisiaj starostwo. Ja byłem tydzień temu na zjeździe absolwentów swojej szkoły i ze smutkiem patrzyliśmy na opustoszałe gospodarstwo rolne, na zarośnięte stawy i na tych absolwentów, którzy tak z sentymentem i ze łzą wzroku patrzyli na to, co kiedyś tętniało życiem.
Czy co można przywrócić z tego, proszę pana? Czy można coś jeszcze uratować? Bo ja tak patrzę na te szkoły rolnicze, na to, co minister rolnictwa wziął pod siebie, najpierw te 9 szkół, one się cieszyły, ale teraz już następne szkoły mówią, że już pieniędzy brakuje. Więc jaka jest szansa ratunku rolnictwa i w ogóle spraw związanych z edukacją na wsi?
No, kształcenie generalnie zawodowe, i to nie dotyczy tylko zawodu rolnika. My tracimy ludzi wykształconych we wielu zawodach dzisiaj bardzo potrzebnych w Polsce, o tym wiemy. Ci wykształceni w latach 60.
No, ale co możemy zrobić, żeby przywrócić jednak te działania, które były, żeby młodzież, która się uczy zawodu, nie wyjeżdżała kłaść kafelki, tylko chciała tutaj pracować, miała szansę.
No, to są potrzebne zmiany ustrojowe, poważne, które twierdzę, śmiem twierdzić, może wprowadzić koalicja, rząd z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. To jest rozpisane na wiele tematów, na każdą dziedzinę życia, również dotyczące rolnictwa.
Pan Zbigniew Grajoszek, zupełnie inny rejon, bo tu mamy południe Polski, a
tak,
więc
tam właśnie
ten, a tutaj mamy Gdańsk, zupełnie gdzie więcej morza i może tych żuław niż takiego rolnictwa rodzinnego, bardziej to
taka
przemysłowe
prawda,
rodzinne.
Właśnie tu pan Głuchowski, to moje korzenie rodzinne i moje, że tak powiem, historia rodziny, ale właśnie historię Polaków to wędrówka na ziemi odzyskane, tam moi dziadkowie przyjechali i powiem tak, ja przede wszystkim chciałbym zabiegać, tak jak na ziemi lubelskiej, o gospodarstwa rodzinne. A żeby te gospodarstwa i młodzi ludzie nie wyjeżdżali, to przede wszystkim musi być opłacalność i z budżetu państwa przeznaczone pieniądze na rolnictwo. Poza tym musimy zabiegać i walczyć o to, żeby Polacy stawali się właścicielami. A żeby stawali się właścicielami, muszą być spełnione warunki. To, co mówi Związek Solidarności.
To znaczy Polacy czy rolnicy, żeby stawali się właścicielami ziemi?
Polscy rolnicy. Przede wszystkim i gospodarstwa rodzinne, i to, co mówi właśnie pan Chruścikowski w jednym z głównych postulatów, te 5% na zakup ziemi, czyli umożliwienie zakupu, bo przy 20% nie ma możliwości kupienia. Trzeba poza tym rozłożyć to na 30 lat, wtedy to będzie bardziej dostępne. A co z tego, że ktoś weźmie ziemię, jak nie jest w stanie spłacać, wpada różne pułapki, muszą być kredyty preferencyjne, przedłużone na dłużej. Także uważam, że Polska może być zasobna i szczęśliwa, jeżeli uporządkujemy finanse publiczne i będzie to wszystko tak, jak należy, a nie, że będziemy tak jak do tej pory oszukiwali, okradali, okłamywali naród polski. U nas się dzieją straszne rzeczy. Ziemia jest wykupywana przez spółki zagraniczne na podstawione osoby, a my nie możemy kupić gospodarstw tak, żebyśmy mieli po 50 czy 100 hektarów, bo to jest całkiem inna specyfika na Żuławach i na Warmii, jak właśnie na rodzinnej Lubelszczyźnie.
Proszę pana, mówi pan o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Przepraszam, że zapytam. Tak. Jaka górna granica w górnym gospodarstwie, bo to jest podstawa. Górna granica gospodarstwa powinna być. Bo tu na tym, ja pamiętam tą ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, kiedy była dyskusja na różne tematy, a podstawą było to, że zaproponowano 300 hektarów. No, jeżeli 300 hektarów jest w stanie obrobić rodzina, może tak, same uprawy, może tak, ale ziemia nie wytrzyma takich, przez dłuższy okres czasu potrzebuje jednak tego nawozu organicznego i tak dalej. Jaka powinna być wielkość gospodarstwa?
Ja uważam, że tu się z panem zgadzam, 300 hektarów, to jeżeli damy po 300, nie wszyscy rolnicy będą mieli tą ziemię. Najpierw trzeba, żeby każdy się zaspokoił tą ziemią. Załóżmy od 50 do 100 hektarów, właśnie zależy od regionu, bo inaczej będzie w powiecie łukowskim, czyli na Lubelszczyźnie, inaczej na Warmii i Mazurach, inaczej w Pomorskim. Ale ogólnie to, żeby więcej tych rolników było i bardziej zaktywizować i wzmocnić produkcję, uważam, że to nie mogą być mega gospodarstwa, które są tworzone na podstawionych ludzi, na podstawione spółki.
Proszę pana, pan mówił, że swego czasu pan również działał w Izbie Rolniczej. Dzisiaj Izba Rolnicza jest w zasadzie jedyną instytucją w Polsce samorządową, która zrzesza wszystkich rolników. Jednakże ja słyszę tylko same złe głosy od rolników o Izbie Rolniczej, natomiast nikt nie chce tej Izby jak gdyby wesprzeć, wspomóc. Wybory do Izb Rolniczych to 2-3% aktywności społecznej. Dlaczego tak się dzieje?
Bo rolnicy zauważyli, że z głosem Izby Rolniczej różne instytucje rządowe jak chcą to się liczą, a tak naprawdę w ogóle się nie liczą. I to jest ten zasadniczy problem. Przeznaczane są pieniądze z naszego podatku. Ja uważam, bym był taki nowatorski, gdyby poszły pieniądze na związki rolnicze z podatku naszego, to całkiem inaczej Polska by wyglądała. Wtedy związki by były, zaczęły działać prężnie.
Też by się mówiło, że związek bierze pieniądze i nic nie robi. Byłoby tak samo, proszę pana. Natomiast,
o nie, nie.
Natomiast uważam, że sprawa nie tyle podatku jest, ile zainteresowania rolników tą instytucją. I tu jest problem. Tak mi się wydaje. Zresztą ja będę chciał za chwilę jeszcze na ten temat porozmawiać. Natomiast pani Tereso, mówimy o gospodarstwie rodzinnym. Uważam, że to jest temat bardzo ważny dzisiaj. Jak zapewnić rolnikom te gospodarstwo, jaką ustawę zrobić, żeby te gospodarstwa miały szansę przetrwać?
No tutaj kolega już wspominał, że potrzebna jest ustawa o gospodarstwie rodzinnym, bo tak naprawdę do tej pory to nawet nie mamy zdefiniowanego prawnie gospodarstwa, co to jest gospodarstwo rodzinne. Jest tylko mowa, że jest to gospodarstwo do 300 hektarów, o czym raczył pan redaktor wspomnieć. Według opinii i stanowiska naszego związku, to te gospodarstwa rzeczywiście powinny być gospodarstwami nieco mniejszymi niż 300 hektarów i do 100 hektarów my postulujemy, żeby takie gospodarstwo rodzinne obszarowo miało jak
gdyby... I wtedy sprawa KRUS-u
byłaby zupełnie bardziej prosta. Nie byłoby tych głosów, że KRUS to wielkoobszarowcy, że tanie mają ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że poruszył pan również bardzo ważną kwestię sprawy KRUS-u, ponieważ z tego, co my się orientujemy, a orientujemy się dobrze w sytuacji i nastrojach społeczeństwa wsi, rolnicy są zaniepokojeni, że KRUS może zostać przyłączony do ubezpieczeń społecznych, czyli do ZUS-u. My się temu rzeczywiście przyglądamy bardzo uważnie. Będziemy bronili KRUS-u i będziemy bronili rodzinnych gospodarstw, ale nie wieloobszarowych.
Panie Krzysztofie, pana zdaniem, co można jeszcze poprawić, żeby ludzie chcieli na wsi pozostawać?
No, poprawa infrastruktury też. Wiemy, jaki mamy stan, jeżeli chodzi o kanalizację, o zaopatrzenie wsi w wodę. Jeszcze nie wszystkie miejscowości taką wodę bieżącą posiadają. No, kwestia kultury i ośrodków tego typu, które by zatrzymywały, były atrakcyjne dla mieszkańców, ale również dla tych, którzy taką polską wieś chcą odwiedzić. Myślę, że gospodarstwa agroturystyczne, to zależy oczywiście od krajobrazu i od możliwości tych, jakie daje atrakcyjność terenu, ale też, no i mówię, ta spokojna praca, której by nie przerywała wizyta takiego czy innego urzędnika, kolejne papiery, które robi się już masę na tych biurkach, w segregatorach, no taka jest praca, taka jest prawda. Ja wiem, co się stało ostatnio, kiedy trzeba było pisać wnioski o prolongatę koszenia łąk. Z wiadomych powodów do 31 lipca nie można ich wykosić. I kolejki, i rozporządzenia, i instrukcje, i odsyłanie od agencji do wójta, z wójta do sołtysa. I ciągły niepokój. Ja już nie wspomnę o latających samolotach i o tych mierniczych, którzy się pojawiają na gruntach tychże rolników.
To tych jest to problemów wszystko, jest coraz więcej, prawda?
Duża rola tu jest duszpasterstwa rolników i za to też w tej sytuacji dzisiejszej, po kończących się dożynkach, trzeba duszpasterstwu podziękować, bo ta obecność jest potrzebna nie tylko w tych chwilach radosnych, ale też takich poważnych, nawet tragicznych, bo ten rok, który mija, takie również sytuacje miał. Myślę tu o tych powodziach, wichurach i tak dalej, i tak dalej.
Jest dużo problemów było. Pani Danuto, dosłownie gospodarstwo rodzinne, pani zdanie? Nie ma problemów w gospodarstwach ekologicznych, jeżeli chodzi o hektary.
Takie najczęściej są, bo w gospodarstwach ekologicznych to nie tylko są małe gospodarstwa, rzadko się zdarzają, ale też zdarzają się czysto hektarowcy i bardzo dobrze to robią, co byłam sama zaskoczona i mam kolegę, który ma 300 hektarów, ma zachowaną bioróżnorodność, prawidłowy płodozmian. Ale gospodarstwa rodzinne w ekologii to mówi się częściej jak tylko tu dzisiaj, że to jeszcze mama i tata i syn jeszcze obok i dwa certyfikaty, a rodzinne. I mówi się również nie tylko już o tym gospodarstwie ekologicznym, ale tradycyjnym, gdzie ze względu na wszystkie koszty, na tą całą biurokrację, nie robi się certyfikacji, a sposób ekologiczny się produkuje. Więc tradycja i ekologia. Mamy problemy, bo nie mamy środków do produkcji, nie mamy pasz, nie mamy kwalifikatów. Po prostu rolnictwo ekologiczne w Polsce, chociaż jest to 22 tysiące gospodarstw i około 1 000 000 drobnotowarowych tradycyjnych, to naprawdę jest to większy problem jak w Europie, który w Europie się rozwija, w tych krajach wysoko bogatych, jak Niemcy, Francja, inne, a w Polsce niestety mamy dużo do życzenia.
Proszę Państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55, 655-23-56, kierunek do Trunia 56. Mamy już pierwszą rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo.
Prosimy bardzo, jest Pan na antenie, Panie Zbigniewie. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam pana redaktora, kolegów związkowców, no i oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Maryja. No cóż, to dzisiejsza audycja, tydzień przed wyborami do Parlamentu Rzeczypospolitej. Niewątpliwie wszyscy z Państwa kandydują, również ja kandyduję do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście. 14 miejsca z okręgu 24. Mój okręg obejmuje oczywiście teren całego województwa podlaskiego. Natomiast włączając się do rozmowy na temat sytuacji w rolnictwie, na temat ewentualnie czym przede wszystkim przyszły parlament, gdyby udało się związkowi wprowadzić nas do parlamentu, czym powinniśmy się zająć? No chyba sprawa numer jeden, jak tu też było mówione, wyrównanie warunków konkurencji na terenie całej Unii. Wyrównać warunki konkurencji to oczywiście wyrównać zasady i poziom wsparcia przede wszystkim na terenie całej Unii. Bo dzisiaj po prostu mamy dlatego źle, że przegrywamy konkurencję z tych powodów, że tam jest wyższe wsparcie niż u nas. Z rynku wieprzowiny zostaliśmy praktycznie wyparci na terenie całej Unii. Podobnie wygląda sytuacja ze zbożami. Natomiast dotarłem do takich opracowań, którymi chyba warto się podzielić w tej chwili, bo być może ludzie z miasta nie wiedzą tych spraw, jak ważne są dopłaty obecnie w polskim rolnictwie. Jest takie opracowanie zrobione na podstawie polskiego FADEN, oczywiście opracowanie z Ministerstwa Rolnictwa, zrobione przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Nieżywnościowej. I proszę Państwa, tak po kolei, jak myśmy do tej Unii wstąpili, 2004 rok, relacja dopłat do dochodów w gospodarstwie to było około 13,5%, a rok już 2008, 2009, 2010, 2011, 70% w dochodzie gospodarstwa stanowią dopłaty. Także odeszliśmy już dawno o jakichś tam warunków konkurencji czy czegoś, tylko dopłaty decydują o tym, jaki dochód ma rodzina. No i chyba wiemy wszyscy doskonale, że polskie rolnictwo, szczególnie tutaj w moim województwie, to jest rolnictwo rodzinne. I tym bardziej nam zależy na utrzymaniu tych miejsc pracy, na utrzymaniu gospodarstw. I także chyba wydaje mi się, to sprawa powinna być kluczowa, sprawa numer jeden i wielkie podziękowania dla pana prezesa Kaczyńskiego, że te sprawy widzi, głośno o tych sprawach mówi przed wyborami i mam nadzieję, że doprowadzi do końca tą sprawę po wyborach.
Panie Zbyszku, sprawa... no niestety czas nam ucieka bardzo mocno, ja bardzo przepraszam, ja się cieszę, że udało się panu do nas zadzwonić, że jest pan na antenie. Ja gratuluję panu całego dokonania pana i całej pracy dla tej samorządowej i w gospodarstwie. Cieszę się, że macie tu własną spółdzielnię mleczarską. Myślę, że ludzie zobaczą, że warto głosować, że rolnicy zobaczą, że warto głosować na rolników, a nie na ludzi związanych z innymi ugrupowaniami politycznymi, mieniącymi się nazwą tylko rolniczą. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, będę trzymał kciuki, aby jak najlepiej to się wszystko...
Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, ale to wszystkich w całym kraju, rolników i nie tylko rolników. Wszystkich Polaków.
Proszę Państwa, ja zaprosiłem pana Chrusikowskiego, pana senatora, pana przewodniczącego związku, który przygotowywał również listę dla Prawa i Sprawiedliwości rolników. Panie senatorze, bardzo proszę o przedstawienie ludzi, których rekomenduje związek. Mamy bardzo mało czasu.
Prawo i Sprawiedliwość przyjęło współpracę. Jak Państwo pamiętają, podpisaliśmy deklarację z 20 organizacji, która wspiera Prawo i Sprawiedliwość, między innymi Rolnicza Solidarność. I tutaj mamy kilku do Senatu kandydatów. Są to Henryk Górski z okręgu numer 47, obecny senator. Bardzo się sprawdził, członek Komisji Rolnictwa i wspieramy go, żeby również był. W województwie dolnośląskim w okręgu numer 6, to jest Wrocław, kandyduje nasz zacny kolega Tytus Henryk Czartoryski. To jest bardzo znana postać w Wrocławiu i wielki, wielki działacz Rolniczej Solidarności. Również jeśli chodzi o moją skromną osobę, to już nie będę wymieniał, to jest do Senatu. Jeśli chodzi o kandydatów naszych do Sejmu.
Może tutaj, do Senatu? Aha, dobrze.
Do Sejmu, to mamy tutaj siedzącą, już wcześniej wymienianą naszą koleżankę Teresę Hałas, która startuje z okręgu numer 7. Pozycję na liście 7 ma. Też ją bardzo mocno tu wspieramy. Jest bardzo mocno aktywna. Jest sekretarzem Prezydium Rady Krajowej. No, chciałbym więcej takich ludzi, żeby pracowało u nas i w parlamencie. Również jest siedzący tutaj kolega Krzysio Głuchowski, który z Lubelskiego, to jest okręg numer 6, pozycję numer 9 ma. Już nie będę mówił, bo sam się już prezentował, ale warto wesprzeć takiego. Mamy województwo zachodniopomorskie, jest to Edward Kosmal, okręg numer 41, to jest szczeciński, pozycja na liście 21. Kolega bardzo walczy o ziemię i mówi ponad tym, że ponad podziałami w obronie polskiej ziemi. I następne województwo podkarpackie, to jest Zdzisław Pupa, okręg numer 23 Rzeszów, pozycja numer 5, jest obecnie znany senatorem i tutaj bardzo wspiera, a jest razem przewodniczącym obecnie z Komisji Ochrony Środowiska. Mamy również z województwa toruńskiego kolega Marek Trawiński, okręg numer 5, lista, pozycja numer 16, który tutaj działa, bardzo aktywnie wspiera i nawet ma przetwórstwo, które nam tutaj pomaga funkcjonować. Województwo łódzkie, Tadeusz Piotr Korwin-Kochanowski, stary działacz, znany już działacz Solidarności, które i przetwórstwo ma nawet tutaj, wspiera. Jest również Sylwia Bogumiła Dęga z okręgu numer 11, to jest okręg sieracki, pozycja numer 12, wspaniała młoda dziewczyna, doktor nauk, wspiera tutaj swojego tatę, który tata jest rolnikiem, działaczem Solidarności, przewodniczącym wojewódzkim na województwo łódzkie. Kolega z województwa wielkopolskiego, Antoni Grzebisz, okręg numer 36, to jest województwo kaliskie, okręg kaliski, przepraszam, z pozycji numer 10, Głosuj na mnie, to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, takich ludzi nam trzeba. Województwo śląskie, Paweł Jan Sokół, to jest okręg sosnowiecki, 32, pozycja numer 4, sprawdzony, naprawdę warto takich ludzi popierać, rolnik. Województwo podlaskie, Zbigniew Dębowski, o ten, który przed chwilą dzwonił, bardzo dziękuję, że zadzwoniłeś i przypomniałeś również, ale jesteś na pozycji 14, wierzę w to, że nawet 14 może wygrać. Zbyszku, powodzenia. Województwo lubuskie, Grzegorz Grabarek, okręg numer 8, to jest Zielona Góra, pozycja numer 12, No, wielki działacz rolniczy i wiele pracuje. Ale są też kandydaci, których popieramy, którzy nie są dokładnie na listach Prawa i Sprawiedliwości, ale uważamy, że też trzeba wesprzeć, ale są też i na liście, jak kolega Przemysław Błaszczyk, który jest członkiem mojej Komisji Senackiej Rolnictwa, bardzo mocno się angażuje. Kolega Grzegorz Michał Wojciechowski, to jest brat naszego słynnego Wojciechowskiego, który jest w Europarlamencie. Wspieramy również tutaj województwa małopolskiego, Tadeusza Wojciecha Skorupę, który bardzo mocno walczy o góry, o nasze te wspaniałe rzeczy naszych rolników. Województwo mazowieckie, Gabriel Janowski, to jest okręg 46, Siedlce do Senatu, pozycja numer 2 też na dwójce jest. I to są kandydaci, którzy mają do Senatu, ale mamy również do Sejmu. Mamy do Sejmu tutaj również kolegów, którzy bardzo mocno pracują na rzecz związku. Jest to Piotr Stanisław Polak z Sieradzkiego, województwa małopolskiego, Wiesław Stanisław Janczyk, to jest Nowy Sącz, no, też bardzo mocno wspiera. Województwo mazowieckie, Dariusz Bąk, no znany nasz tutaj bratanek kolegi naszego Bąka, Henryk Kowalczyk, były minister, wspaniała osoba, takich ludzi trzeba w parlamencie. Województwo kujawsko-pomorskie, Jan Krzysztof Ardanowski, to znany nam tu wszystkim, ale znany, naprawdę
bardzo
głosujemy,
mocno znany, którego bardzo mocno wspieramy. Tak.
I kolega z województwa podkarpackiego, Marek Tadeusz Kuchciński, który wiele działał i wcześniej działał. Ale mam również województwo pomorskie, okręg numer 25, nasz kolega Zbigniew Grajoszek, który tutaj jest z listy Prawa i Sprawiedliwości, też go tutaj wspieramy. Także dosłownie, naprawdę macie wielu rolników bardzo. Państwo. Macie
mamy
rolników.
Telefon, dosłownie minutę, prosimy bardzo. Dosłownie mamy minutę. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Antoni Grzebisz,
witamy
jeden
pana.
Tutaj z wymienionych przed chwilą przez pana senatora Chruścikowskiego. Jeśli mi będzie wolno, to ja w imieniu kandydatów rekomendowanych przez Solidarność RI z listy PiS-u chciałbym się zwrócić do rolników z prośbą o wzięcie udziału w wyborach. Nie wzięcie udziału w wyborach to aprobata obecnego szkodliwego neoliberalnego kierunku dla Polski. Od nas zależy nasza przyszłość, los polskiej wsi, mieszkańców, młodzieży związanej z rolnictwem. Oczywiście los całego polskiego przemysłu, szpitali, stoczni, rafinerii. Nie bądźmy bierni. Wybór należy do nas samych, naszego sumienia. Ja chcę podkreślić, że jako związek poszukujemy rozwiązań, nie tylko narzekamy. Również zespół złożony z członków naszego związku opracował założenia rozwiązania problemów polskiego rolnictwa. To są opracowania na stronach internetowych zamieszczone również w miesięczniku związkowym.
Panie Antoni, będziemy o tym mówili.
Poprzeć rolników na listach PiS-u. Szukajmy ich nawet na odległych miejscach.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Danuto, dziękuję. Dosłownie modlitwa na zakończenie. Proszę Państwa, już nie będziemy się żegnać, bo już czasu nie mam. Pani Danuto, bardzo proszę.
Życzenia dla pana redaktora w rolniku.
Prosimy
panie
bardzo.
Panie Jezu, tak często mówiłeś o siewcach, żniwiarzach. Modlę się za naszych rolników. Oni tak ciężko pracują i dzielą się chlebem z nami. Oni są naszymi żywicielami. Panie, odchodzą ludzie ze wsi, bo tak często są skrzywdzeni. Zostają ci, którzy kochają ziemię. Ci, którzy żywią i bronią.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Moimi gośćmi dzisiaj byli pan Grajoszek Zbigniew, pan Krzysztof Głuchowski, pani Hałas Teresa, pani Danuta Pilarska, pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych oraz pan Grajoszek Zbigniew. Tak? Szczęść Boże jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Chrystus. Zachęcam wszystkich do udziału w wyborach w przyszłą niedzielę.